Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Spacer ekumeniczny.
Tak niedawno przeżywaliśmy święta Zmartwychwstania Pańskiego. Tegoroczna Wielkanoc, najważniejsze święto wszystkich chrześcijan, była dla nas wyjątkowa jeszcze pod innym względem. O ile daty obchodzenia Wielkanocy dla chrześcijańskich kościołów zachodnich i wschodnich zazwyczaj się nieco różnią, o tyle w tym roku dla katolików, ewangelików i prawosławnych wypadły one w tym samym dniu. Wynika to, w uproszczeniu rzecz biorąc, z wyjątkowej w tym roku zgodności cyklów Słońca i Księżyca, według których każda z tych religii określa swój dzień Paschy. Podkreślały to zarówno media, jak i niektórzy księża w czasie wielkanocnych homilii, a mnie z kolei zainspirowało do podjęcia tematu wielowyznaniowości XIX-wiecznego Kalisza i oczywiście zaproszenia słuchaczy na spacer z tym tematem związany. Wśród wielu haseł, którymi może poszczycić się Kalisz, część z nich ma bardziej marketingowy niż, powiedzmy, odpowiadający realiom charakter, a to, że Kalisz jest najstarszym miastem w Polsce, a to, że ma najstarszy i najpiękniejszy park, a to wreszcie, że może być nazywany z kilku względów Wenecją Północy, mówiliśmy zresztą o tym w czasie jednego z poprzednich spacerów, jest jeszcze jeden historyczny fakt i związane z nim hasło, z którego powinniśmy być rzeczywiście dumni. Oto bowiem Kalisz, jako jedno z nielicznych miast w tej części Polski, posiada tradycje wielokulturowe, wielonarodowe i wielowyznaniowe. Zwłaszcza w XIX wieku żyły u nas co najmniej cztery nacje, tworząc cztery odrębne kultury i wyznające cztery różne religie. Na ulicach ówczesnego Kalisza równie dobrze można było usłyszeć język polski, należący najczęściej do autochtonicznych katolików, jak i język rosyjski, wojskowi urzędnicy, zaborcy, głównie prawosławni, niemiecki, należący do niemieckich fabrykantów, głównie ewangelików, czy wreszcie mowę żydowską. I choć może nie wszyscy wszystkimi bardzo się kochali, nie wszyscy się z innymi integrowali, choć mamy pozytywne przykłady przenikania kultur, to historia miasta nie zanotowała też bardziej drastycznych przypadków niesnasek na tle narodowym czy wyznaniowym. O tej w miarę zgodnej współegzystencji naszych przodków winniśmy pamiętać i być z niej chyba dumni.
Jak po rynku spacerował Chrystus, słyszał Jego słowa, wiedział, że to Bóg. Widział, kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał, wiedział, że przyszedł nowy czas.
Takim namacalnym dowodem, powiedziałbym symbolem zgodnego współistnienia w Kaliszu trzech religii chrześcijańskich są obiekty przy ulicy Niecałej. Ruszmy więc na spacer po niej, niedługi, jak i ulica jest niedługa. Ale przecież przechadzkę można zawsze wydłużyć o wędrówkę alejami parku, do którego wszak ulica prowadzi. Parku szczególnie o tej porze roku pięknego. Ale póki co stoimy przy placu Kilińskiego, obok, jeszcze niedawno powiedziałbym najbardziej chyba kontrowersyjnej kaliskiej fontanny. Zwała się Nastroje, bo tkwiły w niej trzy główki, a może było nastrojowo. Biedaczka wygrała w internetowym rankingu na najbrzydszy kaliski obiekt i choć prób jej w związku z tym demontażu podejmowano w ostatnich latach kilka, dopiero dosłownie na naszych oczach wzięli się za nią budowlańcy. Wykorzystajmy jednak okalające dawną fontannę ławeczki, przysiądźmy nieco i najpierw porozmawiajmy o początkach ulicy Niecałej. Wytyczona była w XIX wieku, być może podobnie jak i Babina, którą już onegdaj przecież wędrowaliśmy, z inspiracji samego generała namiestnika Józefa Zajączka. Fakt, że ulica urywa się nagle przy parku, tłumaczy jej nazwę, nadaną jej w momencie powstania. Krótko przed II wojną jej patronem był Piłsudczyk, zamordowany w zamachu we Lwowie minister Bronisław Pieracki. Początkowo ulica nie szła prosto do samego parku, a ostro zakręcała do zasypanej w czasie okupacji Babinki na wysokości domu numer 3, który za chwilę to zobaczymy, stoi wszak do dzisiejszego przebiegu ulicy prostopadle. To tłumaczy jej okupacyjną nazwę, a Stadtgrabenstrasse, czyli ulica Miejskiej Fosy, którą objęto również zresztą dzisiejszą Babiną. Po II wojnie aż do lat 90. Niecała zwała się ulicą Związku Walki Młodych, później Walki Młodych. No, wstańmy i ruszajmy na spacer. Po lewej stronie mamy budynki numer 2 i 4. Na ich tyłach stał dom, w którym w 1861 roku urodził się nasz dzielny podróżnik Stefan Scholz-Rogoziński, któremu być może poświęcimy którąś z kolejnych opowieści, tym bardziej, że obecny rok obchodzony jest w Kaliszu jako rok właśnie tego odkrywcy Kamerunu. Scholzowie byli spokrewnieni z rodziną fabrykantów repanów. Dziadek, a potem ojciec Stefana byli współwłaścicielami zakładu stojącego z drugiej strony na rogu dzisiejszego Placu Kilińskiego i Warszawskiej. Nie dziwi więc, że mieszkali, podobnie zresztą jak i repanowie, tuż koło niego, bo pańskie oko. Ważny w kontekście tematu przewodniego dzisiejszego spaceru jest fakt, że ojciec Stefana, Ludwik Scholz, był ewangelikiem, Niemcem, ale za żonę wziął sobie Polkę, Malwinę Rogozińską. Takie mieszane małżeństwa miały w XIX-wiecznym Kaliszu miejsce dość często. Opowiadałem już chyba Państwu o grobowcach postawionych po obu stronach muru granicznego cmentarzy katolickiego i ewangelickiego na Rogatce, tak by małżonkowie, którzy pozostali przy swoich wyznaniach, mogli spoczywać zgodnie razem, ale jednocześnie na swoich cmentarzach. A o Rogozińskim? Ha! O tym, że z tym miejscem zamieszkania młodego Stefana nie zmyślałem, informuję o proszę, tablica, odsłonięta 2,5 roku temu. Będzie, jak się rzekło, w tym roku w Kaliszu głośno, więc dzisiaj dajmy mu już spokój. Natomiast na rogu stała kamienica i spichlerz Lejzera i Rywki Rzeszkowskich. W 1919 spichlerz został częściowo rozebrany, a pozostałą część oraz kamienicę Rzeszkowscy poddali dość gruntownej przebudowie. Kolejny jej właściciel, Maksymilian Jasiński, zamienił w jednej z części obiektu parterowy magazyn na sklep. 10 lat później, za czasów następnych właścicieli, Maurycego i Marii Steinów, powstała przejazdowa brama łącząca obie części oraz kolejne piętro. Ostateczną dziś oglądaną postać obu budynkom nadał Albert Nestrybke, którego dom zresztą jeszcze za chwilę odwiedzimy. Domy przechodziły więc z rąk polskich, później żydowskich, w niemieckie. Kolejnym ich właścicielem był Edwin Miller. Na parterze pojawiły się dalsze sklepy, dobudowano pierwsze, potem drugie i wreszcie trzecie piętro, które nakryto trójkątnym naczółkiem. Takie oto zmiany zachodziły na początku ulicy. Warto też wspomnieć o znajdującym się w okresie międzywojennym w podwórku posesji przy Niecałej 2 znanym w Kaliszu warsztacie metalurgicznym Walentego Kulisiewicza, ojca naszego wybitnego grafika, później zresztą przez niego odziedziczonym i przekształconym na pracownię. Warto też wspomnieć, że pod dwójką mieści się obecnie m.in. pracownia Józefa Wojciecha Kręca, zasłużonego i doskonale rozpoznawalnego w Kaliszu fotografa i malarza, kronikarza i jednocześnie reportażysty. Dalsza część pod szóstką kojarzy się głównie z lalkami. Powstałą na przełomie XIX i XX wieku fabryką lalek i zabawek drewnianych należącą do żydowskiego przedsiębiorcy Adama Schreiera, prowadzącego początkowo firmę wraz z teściem Samuelem Fingerhutem. Lalki sygnowane ASK, Adam Schreier Kalisz, zdobywały w okresie międzywojennym rynki krajowe i zagraniczne. Come along and follow me to the bottom of the sea. We'll join in the jamboree at the codfish ball. Lobsters dancing in a row, shuffle off to Buffalo. Wyjazd z absolutnym hitem w tym segmencie, tak zwanymi Shirleykami, lalkami wzorowanymi na cudowne dziecko ówczesnego Hollywoodu Shirley MacTemple, na targi do Ameryki latem 1939 roku pozwolił właścicielowi i sprowadzonym pospiesznie niektórym członkom jego rodziny uniknąć zagłady w czasie eksterminacji Żydów w czasie II wojny. Po wojnie fabrykę upaństwowiono. Do czasu ekspansji zabawek chińskich produkowano tam nadal lalki. Do dziś starsi Kaliszanie na pytanie, gdzie pracowałeś, odpowiadają w lalkach. Później, kiedy zaczęliśmy kupować raczej lalki wschodnioazjatyckie, tajwańskie, chińskie, pozostając wiernym branży plastikowej w zakładzie zwanym już metalplastem, przestawiono się na okna i ponoć między innymi klapy sedesowe. Sam budynek fabryczny na niecałej nie należy do architektonicznych perełek. Ważną natomiast rolę w życiu kulturalnym Kalisza spełnia znajdująca się w nim restauracja Klub Komoda, którego kryształowej sali odbywają się czasem cykliczne imprezy, w tym i te popularyzujące historię naszego miasta. Przejdźmy teraz na drugą stronę uliczki. Pod numerem pierwszym znajduje się tak zwany Dom Popów z końca XIX wieku. W 1918 mieściła się tu pierwsza siedziba sztabu batalionu pogranicznego, a później siedziba Policji Państwowej. Obecnie mieszka tu m.in. proboszcz kaliskiej parafii prawosławnej. A tak nawiasem, nazywanie duchownych prawosławnych popami jest co najmniej niezręcznością. Lepiej pozostać przy terminie ksiądz. Wracamy na stronę parzystą. Pod ósemką okazała kamienica, której obecny kształt powstał około 1920-1921 roku za sprawą projektu, a jakże, Alberta Nestrybkę. Należała prawdopodobnie do popularnego wówczas dentysty Śmigielskiego, a lokalną sensacją był nagły zgon na udar jego syna Jerzego w czasów Dalmacji w 1933 roku. Pogrzeb chłopaka ściągnął wówczas, jak to bywa w podobnych przypadkach i dzisiaj, tłumy ciekawskich. Równolegle, obok, funkcjonowała w kamienicy również jedna ze szkół kaliskich. Rówieśnikiem sąsiadów jest następny, równie okazały dom numer 10 z wykuszem, werandą i ryzalitami po bokach. Jego projektował Nestrybkę, przypominamy, ewangelik, co nie powinno dziwić, tym bardziej, że w kamienicy zwanej Domem pod Aniołami, to już drugi o takiej nazwie w naszym mieście, mieści się siedziba kaliskiej parafii ewangelicko-augsburskiej. Cóż za namacalny przykład ekumenizmu. Dom popa, cerkiew prawosławna, o niej za chwilę, sąsiadują z siedzibą parafii ewangelickiej. A do tego za cerkwią, między koronami drzew, strzela w niebo wieża katolickiej bazyliki, w której przecież byliśmy. Ciekawostką jest też fakt, że w pierwszych latach powojennych, ze względu na zajęcie nieruchomości parafii prawosławnej przez wojsko i policję, zarząd parafii prawosławnej zwrócił się z prośbą do władz Kalisza o pozwolenie zorganizowania kaplicy w szkole ewangelickiej na niecałej. Administrator parafii ewangelickiej, ksiądz Wende, wyraził na to zgodę.
To chyba podróżny anioł stuka do moich drzwi. Zmęczony w progu stanął, prosi o wody łyk. Bo tak przychodzą anioły bez skrzydeł u ramion swych, z uśmiechem niewesołym stają u naszych drzwi, stają u naszych drzwi. Anioły
No to zerknijmy na cerkiew. A może po wcześniejszym umówieniu się z księdzem proboszczem uda nam się nawet wejść do wewnątrz. Przypomnę, że nie jest to pierwszy budynek cerkwi w Kaliszu. Obiekty sakralne służące wyznawcom religii grecko-katolickiej, a później prawosławnej, znajdowały się w Kaliszu już od XVII wieku. Kolejno na Rynku, na Łaziennej, obecny budynek Centrum Kultury i Sztuki, a także w ukraińskich obozach i stanicy w Szczypiorni i na Obozowej. Nabożeństwa prawosławne odbywały się też przez pewien czas w jednej z kaplic grobowych na prawosławnym cmentarzu przy Rogatce. Ach, koniecznie musimy się tam kiedyś wybrać. O każdym z nich wspominałem nieco przy okazji poprzednich spacerów. A liści w drugiej połowie XIX wieku, sporej wtedy liczbie wyznawców prawosławia w Kaliszu, pozostając pod zaborem rosyjskim, gościliśmy wszak u siebie licznych urzędników i wojskowych wraz z rodzinami, władze rosyjskie pragnęły zapewnić godną świątynię. W 1874 roku zakupiły od Frederyka i Emmy Nergerów nieruchomość położoną przy zbiegu ulic Warszawskiej, obecnie Zamkowej, i Panny Marii, obecnie plac Jana Pawła II. Część placu na to przedsięwzięcie przekazało miasto. W zatwierdzonych przez namiestnika Królestwa Polskiego tzw. prawiłach znalazło się zalecenie, aby we wszystkich od nowa budowanych i przebudowywanych świątyniach zachowany winien być koniecznie styl bizantyjski lub moskiewsko-bizantyjski. Ponadto cerkwie należało lokalizować w najwyższych dla danej miejscowości punktach urbanistycznych. W Kaliszu dodatkową motywacją była przesłanka, aby nowo powstała świątynia prawosławna urbanistycznie zrównoważyła, jeśli nie przyćmiła, stojącą obok kolegiatę katolicką. W 1875 roku rozpoczęły się prace budowlane, finansowane z Państwowego Funduszu Cerkiewno-Budowlanego. Budowa pochłonęła 80 tysięcy rubli. Cerkiew miała 5 kopuł na cylindrycznych bębnach umieszczonych, jedna nad środkową częścią krzyża i 4 nad kwadratowymi polami między ramionami. W lipcu 1877, w dniu urodzin cesarzowej Marii, żony cara Aleksandra II, wyświęcono Kaliski Sobór. Przy konsekracji obecnych było również 3 Greków, którzy pozostali z byłej diaspory. Sobór, bo w mieście gubernialnym, a taki był wówczas Kalisz, cerkiew musiała mieć rangę soboru, zyskał wezwanie świętych apostołów Piotra i Pawła. Czyli był to sobór pietropawłowski. Po pierwszej wojnie, kiedy większość wyznawców prawosławia opuściła w związku z odzyskaniem przez Polskę niepodległości Kalisz, w niewiele, o dziwo, zniszczonym soborze władze wojskowe zamierzały urządzić kościół garnizonowy. Ale później, kierując się racjami historycznymi, moralnymi, sobór jakby nie było symbolizował zaborcę, i architektonicznymi wreszcie, Rada Miasta Kalisza podjęła decyzję o zburzeniu soboru. Po kilkuletnim stanie niepewności i przepychanek, cerkiew została ostatecznie rozebrana w 1930 roku. Z punktu widzenia wizerunkowego miasta i faktu, że w tym miejscu po II wojnie stanął nie najpiękniejszy przecież socrealistyczny pedet, trzeba chyba powiedzieć, że nie była to najszczęśliwsza decyzja. Po I wojnie światowej w Kaliszu pozostała jednak, o czym mówiliśmy w czasie jednego z poprzednich spacerów po Szczypiornie, spora grupa Ukraińców wyznania prawosławnego. I właśnie ich głównie siłami w 1929 roku wybudowano stojącą teraz przed nami cerkiewkę. Autorem jej eklektycznego nieco projektu architektonicznego był Michał Zenowicz. Posadowiono na podłużnym planie. Z neoromańszczyzny mamy tu półokrągły wykrój okien i wieloboczną wieżyczkę w fasadzie. Styl tak zwany ruski odnajdziemy w cebulastych hełmach z okienkami o wykroju kokoszników, a bizantyjski w powielanych zdobieniach na zewnątrz i w środku krzyżach greckich oraz widocznej tu ikonie nad wejściem. Ta ikona przedstawia na złotym tle Chrystusa z księgą w kanonicznym ujęciu ikonografii religijnej. tak zwany pantokrator, pan wszechwładny. Pracami budowlanymi w prawosławnej cerkwi kierował dziś już wspomniany inżynier Albert Nestrybke, przypomnijmy raz jeszcze, ewangelik. Wrażenie wschodniego przepychu, mimo niewielkich rozmiarów cerkwi, wzmaga się po wejściu do środka, gdzie dominującym kolorem, mimo poszarzałych już dzisiaj malowideł ścian, wydaje się złoto. Polichromie, zwłaszcza części prezbiterialnej, pokrytej przeplatającymi się motywami roślinnej wici, również nawiązują do wschodniej ornamentyki. Ponad łukiem wyznaczającym przejście do prezbiterium znalazły się postacie patriarchów i aniołów. We wnętrzu znalazły się też inne elementy wyposażenia z rozebranego soboru, a przynajmniej ich część. We wrześniu 30 roku oficjalnie oddano cerkiew do użytku wiernych. Ówczesnym proboszczem prawosławnej parafii kaliskiej był ksiądz zakonny Herman Karjakin, występujący w księgach posługi niekiedy jako archimandryta. Ksiądz Karjakin tę funkcję pełnił do 1945 roku. W czasie II wojny kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła był ostoją dla wszystkich osób wyznania prawosławnego przebywających w Kaliszu. Arcybiskup Szymon wspominał: okres wojny to w prawosławnej kaliskiej parafii rzesze młodzieży przygnanej tu na roboty rolnicze i fabryczne, to radzieccy jeńcy wojenni. Zwalniano ich na nabożeństwa w dni świąteczne i w niedzielę. W cerkwi powstał wtedy wspaniały chór. Kaliska cerkiew służy wyznawcom prawosławia do dziś. Tych wyznawców z roku na rok ubywało. Bywało, że w niedzielnym nabożeństwie, wtedy również można wejść do środka świątyni, uczestniczyło zaledwie kilkanaście osób. A obecny proboszcz, ksiądz Mirosław Antosiuk, żalił się, że w czasie ponad już 20-letniego posługiwania w Kaliszu udzielił raptem jednego ślubu. Przyjazd do Kalisza w ostatnich latach robotników wyznania prawosławnego, głównie z Ukrainy, pozwala mieć nadzieję, że ten trend się odwróci. W 2005 roku przy udziale środków z budżetu miasta Kalisza rozpoczęła się renowacja zabytkowego ikonostasu. Pełnej konserwacji poddano m.in. wówczas całą drewnianą konstrukcję ikonostasu oraz ikony umieszczone w jego górnych partiach. W lipcu 2006 roku podczas święta parafialnego poświęcono odnowiony zabytek, a kaliską cerkiew wpisano do rejestru zabytków. Wróćmy na ulicę Niecałą i popatrzmy wreszcie na wille wspomnianego już dzisiaj kilkakrotnie, ale i w czasie poprzednich spacerów wspominanego architekta i budowlańca Alberta Nestrybke. To ostatni dom w nieparzystym ciągu budynków z tej ulicy. Posesję przy Niecałej rodzina Nestrybke nabyła od Feliksa Kozłowskiego w 1883, a pół wieku później Albert zaprojektował dla siebie nowoczesny dom. Budowę, którą wyróżnia asymetria bryły, ukończono w 1936 roku. Mimo że dekoracja fasad jest ascetyczna, jedynym elementem zdobniczym są wazy w narożnikach schodów przy tarasowym zejściu do ogrodu, willa jest interesująca, zwłaszcza chyba dla miłośników kaliskiego modernizmu. A po parzystej stronie ulicę wieńczy, pod numerem 14, kamienica z półokrągłym portykiem i werandą od strony parku miejskiego. Wybudował ją w latach 80. XIX wieku Marceli Filipowski. Kilka lat później posesja przeszła w ręce rodziny Fingerhutów. Od tych ostatnich werandę wynajmował jeden z najbardziej znanych fotografów miasta, Vincenty Boretti. Dlatego popularnie, choć chyba błędnie, kaliszanie mówią o domu Borettiego. Boretti był miłośnikiem i propagatorem jazdy na rowerze, członkiem wielu stowarzyszeń, m.in. Towarzystwa Cyklistów i Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. W domu przy Niecałej prowadzone było życie całej licznej rodziny wraz ze służbą, jak i działalność zakładu fotograficznego. No właśnie, w Kaliszu artysta pracował aż do sierpnia 1914 roku i w tym czasie stworzył mnóstwo zdjęć, na których obejrzeć możemy nie tylko najciekawsze miejsca Kalisza, ale i życie codzienne miasta z przechodniami, dorożkami czy szyldami kaliskich sklepów. W czasie I wojny dom uległ częściowemu spaleniu, odbudowano go i przebudowano w 1920 roku. Wtedy atelier przejął Stanisław Bibrisz, kolejny fotograf i jeszcze następny fotograf Engel. Obecnie zanosimy tam do pana weterynarza nasze psy i koty cierpiące na depresyjne lęki i inne psie i kocie dolegliwości.
Są ludzie jak anioły, przychodzą wtedy, gdy samotnie za swym stołem przełykasz ciche łzy i tylko jednym gestem noc zmieniają w dzień i czujesz, że znów jesteś. Nadzieję przyniosły ci, nadzieję przyniosły ci.
No i zerknijmy znów na drugą stronę. Wybuch II wojny sprawił, że z kolei na końcu niecałej, tam gdzie teraz widzimy plac zabaw, nie znalazł się obiekt, który w szczególny sposób miał upamiętnić Adama Snyka. W latach 30. XX wieku zdecydowano bowiem, że zamiast tradycyjnego monumentu, pochodzącego przecież z Kalisza poety, powstanie budynek mający spełniać rolę domu kultury i sztuki. Na jego lokalizację przeznaczono właśnie ten plac, zacytuję, u wylotu parku przy alei wiodącej od starostwa do więzienia. Znajdował się tu wtedy niewielki staw zwany małym kogutkiem, a czasem wręcz kokoszką, na którym zażywała ślizgawek biedniejsza ludność Kalisza, której nie stać było na wykupienie ślizgania na dużym kogutku. I znowu cytat. Piękny pawilon, pomnik ku czci Asnyka, stanie właśnie na tle poważnej zieleni barokowych grup wiązów. Tak pisała ówczesna prasa. O lokalizacji, oprócz niezaprzeczalnej malowniczości i spokoju okolicy, zdecydował zapewnie również fakt, że plac, jako część parku miejskiego, należał do magistratu, co obniżało koszty inwestycji. Ponieważ te i tak były spore, wstępnie oszacowano je na 250 tysięcy złotych, postanowiono apelować, cytuję znów, do ofiarności tych wszystkich, którym nieobce są troski o życie duchowe narodu, którego najszlachetniejszym w czynach i najczystszym w zlotach poetyckich synem był Adam Asnyk. Zaczęto m.in. rozprowadzać cegiełki rozsyłane przez bezrobotnych pracowników umysłowych. Projekt autorstwa Józefa Kabana proponował rozwiązanie w obowiązującym wówczas duchu modernizmu, prostą sylwetkę gmachu, horyzontalny płaski dach z tarasem oraz duże, jednolite elewacje bez zbędnego detalu architektonicznego. W środku zaplanowano umieszczenie biblioteki z salami wystawienniczymi i działami naukowymi. Dom Kultury i Sztuki imienia Adama Asnyka stać się ma ośrodkiem życia kulturalnego całej tej połaci Rzeczpospolitej, która zawsze była najbliższa sercu wielkiego kaliszanina, zapowiadano w apelu do społeczeństwa. We wrześniu 1938 roku, podczas obchodów setnej rocznicy urodzin poety, kiedy odbył się zjazd wychowanków szkół średnich, murowano kamień węgielny pod planowaną budowlę. Rok później wybuchła wojna i nawet nie zdążono budowy rozpocząć. Dziś na swoim placu zabaw bawią się, jak widzimy, dzieci.
Bywało dawniej przed laty, sypałem wiersze i kwiaty wszystkim dziewczątkom. Bo myślał o piękne panie, że kwiat lub słowo zostanie dla was pamiątką. Wierzyłem zwyczajnie młody, że jeszcze nie wyszło z mody myśleć i czuć. Że trochę serca kobiecie świetnej kariery na świecie nie może psuć.
Nasz niedługi spacer dobiega końca. Gdyby jednak dopadł nas mały głód lub pragnienie, możemy wejść na lody lub lemoniadę do domku parkowego, który jakby strzeże wejścia do parku od tej strony. Albo właśnie w parku kontynuować nasz rodzinny spacer. Albo jeszcze inaczej, skręciwszy w prawo, bo po lewej zostawiamy most więzienny, którego przedwojenną postać nazywano Mostem Czerwonym, Aleją Walecznych, nazwana tak bynajmniej nie na cześć pensjonariuszy więzienia,